Cześć, witajcie w premierowym odcinku podcastu The Dev Girl. Z tej strony Agata i zapraszam Was do wysłuchania tego, co mam Wam dziś do powiedzenia. Na początek wypadałoby się pewnie przedstawić i powiedzieć, dlaczego ja tutaj w ogóle jestem i skąd przyszedł mi do głowy pomysł na nagrywanie tego podcastu. Jak sama nazwa podcastu wskazuje, jestem programistką. Programowaniem komercyjnie zajmuję się już dobrych kilka lat. W tym podcaście pomyślałam, że przedstawię swoją perspektywę bycia programistką. Być może znajdą się też tutaj trochę niepopularne opinie na temat tego, jak programowanie faktycznie wygląda i jak ten świat wygląda od wewnątrz. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Na samym początku dodam jeszcze, że dość mocno stresuję się nagraniem tego pierwszego odcinka, w związku z czym może on się wydawać trochę pocięty, ale wybaczcie mi, następnym razem będzie na pewno dużo lepiej. Kiedy zaczynałam swoją przygodę z programowaniem, a w zasadzie nawet trochę wcześniej, kiedy myślałam sobie o programistach, to pierwsze, co przychodziło mi do głowy, to taki spokój ducha o to, że bez względu na wszystko, na to, co by się nie działo na świecie, no to przecież zawsze mówiło się o tym, że programiści nie mają problemu ze zdobyciem dobrej pracy, dobrze płatnej, wszystkie te benefity. Wszystko wydaje się takie idealne, zero zmartwień tak naprawdę. Uczysz się programować, idziesz na rozmowę i w zasadzie zaczyna się piękna bajka. Bajka, w której po prostu nie dzieje się nic złego, w której wszystko jest tak, jak być powinno. No ale czy na pewno? Ja swoją przygodę z programowaniem zaczęłam jeszcze na studiach. Studiowałam coś absolutnie innego niż informatykę. Jednak to programowanie prawdopodobnie właśnie w związku z tym, że chciałam mieć stabilną pracę i nigdy nie martwić się o to, co włożyć do garnka, zawsze siedziało mi gdzieś w głowie. Jako że, tak jak już powiedziałam, nie studiowałam informatyki, postanowiłam sobie, okej, naucz się tego sama. Przecież to nie może być takie trudne. I tak się zaczęło. Szukałam różnych źródeł, różnych poradników, od jakiego języka w ogóle zacząć, jakie są te języki programowania, z czym to się wszystko je. I tak zaczęła się moja przygoda z programowaniem w C++. No, programowaniem to może dość dużo powiedziane, bo zaczęłam od takich prostych kalkulatorów, to-do list i innych takich zabaw. Ale w pewnym momencie takie rzeczy i takie źródła w internecie się skończyły. Później był wielki, wielki przeskok dopiero do rzeczy, które były trochę jeszcze poza moim zasięgiem, jeżeli chodzi o rozumienie programowania. No dobra, więc co może sobie zrobić taka studentka politechniki bez większych dochodów, w zasadzie bez jakichkolwiek dochodów, bez wiedzy programistycznej, no i bez studiów informatycznych. I tak trafiłam na bootcamp. Bootcampy nie cieszą się najlepszą opinią wśród programistów, ale to postaram się opowiedzieć w innym odcinku podcastu. Jednak stwierdziłam, że no, sama chyba jednak nie jestem w stanie aż tyle zrozumieć i tyle się dowiedzieć. No tylko, że ten bootcamp był strasznie drogi. On kosztował wtedy, jakieś 5 lat temu, żeby nie skłamać, 10 tysięcy złotych. To było strasznie dużo, biorąc pod uwagę to, jak mało pieniędzy miałam miesięcznie na studiach. Oczywiście wtedy mi to wystarczało, bo musiałam tylko zapłacić za mieszkanie, no i za jakieś imprezy. W związku z czym zaczęłam być kelnerką. No i tak przez kilka miesięcy pracowałam, ciężko pracowałam, odkładałam każde zarobione pieniądze. Udało mi się zarobić na ten bootcamp i rozpoczęła się moja bootcampowa przygoda. To był bootcamp Java i na szczęście on gromadził ludzi, którzy o tej Javie i o programowaniu nie mieli w ogóle pojęcia, co dla mnie było bardzo dużym plusem. Wymagało to ode mnie naprawdę dużo poświęcenia, bo zaczął się w wakacje i przez całe wakacje, tak na dobrą sprawę, większość czasu spędzałam przed komputerem po to, żeby jak najwięcej się nauczyć i żeby poza tym bootcampem robić jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Ale to już chyba trochę moja przypadłość, bo chciałam jak najwięcej rzeczy sobie utrwalić i zrozumieć. Skończyłam bootcamp, no i stwierdziłam, no okej, już jestem takim super pro człowiekiem, takim programistą, że teraz nic, tylko po prostu się zatrudniać gdziekolwiek. Przecież dadzą mi na pewno tyle pieniędzy, taka jest przecież opinia. Zresztą na bootcampie też dostałam informację, że spokojnie możecie zostać już teraz junior Java developerem. W ogóle sky is the limit. No, rzeczywistość nie była taka piękna, nie będę ukrywać. W mieście, w którym wtedy mieszkałam i studiowałam, żadnej pracy dla człowieka bez żadnego doświadczenia wcale nie było. A już na pewno nie taka, która by mnie satysfakcjonowała albo była w tym języku, w którym chciałam, czyli na tamten moment w Javie. Dowiedziałam się jednak, że w innym mieście są targi pracy właśnie między innymi skierowane do takich młodych ludzi bez doświadczenia. Pojechałam na ten targi, porozglądałam się i prawdę powiedziawszy, nic mnie nie zainteresowało. Głównie to były firmy w postaci dużych, dużych korporacji o niezbyt pozytywnej opinii, a wcale nie chciałam zaczynać pracy właśnie w takim miejscu. Przed samym wyjściem zauważyłam jedną firmę i stwierdziłam, raz kozie śmierć, spróbujmy. Podeszłam do stoiska, porozmawiałam z osobą, która to stoisko obsługiwała i ona powiedziała, dobra, wyślij mi maila ze swoim CV, na podstawie tego, co porozmawialiśmy, wydajesz się w miarę kumata, więc kto wie, może akurat u nas się sprawdzisz. Tak też zrobiłam. Nie sprawdziłam, co prawda, gdzie ta firma się znajduje. I to chyba był mój problem. Jednak tak czy inaczej, wysłałam te CV, wróciłam do swojego miasta i sprawdziłam, gdzie jest ta firma. Okazało się, że wszystkie firmy z tamtych targów tak naprawdę znajdują się w mieście, w którym te targi były wystawiane. Tak, tak, to jest mój błąd, mogłam to sprawdzić dużo wcześniej. Trudno. Tak już było. Po kilku dniach tak naprawdę dostałam już informację, że firma, do której się zgłosiłam, zaprasza mnie na rozmowę kwalifikacyjną. Pojechałam na tą rozmowę kwalifikacyjną, dostałam się do tej firmy i wtedy jeszcze z moim chłopakiem stwierdziliśmy, no dobra, tutaj nie dostanę takiej pracy, w zasadzie żadnej, która by mnie interesowała, więc idziemy. Zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy. I przenieśliśmy się do nowego miasta. Ja zaczęłam pracę jako stażystka. I tu pojawił się mój kolejny błąd, bo zgodziłam się na staż 7-miesięczny. W tej chwili, gdybym miała jeszcze raz podjąć taką decyzję, w życiu bym się nie zgodziła. Naprawdę. Praca na umowie zlecenie jako stażystka, bez obowiązujących żadnych podwyżek, urlopy też tak średnio. A przypominam, miałam jeszcze do obrony pracę inżynierską w innym mieście, więc to było naprawdę, naprawdę duże poświęcenie. Popracowałam prawie 7 miesięcy w tej firmie, no ale nie robiłam ani nic interesującego, ani rozwój nie był jakiś specjalnie duży, więc uznałam, okej, to chyba nie jest to, co chcę robić, a już na pewno nie w tej firmie, ani w tym mieście. W związku z czym stwierdziliśmy, że szukamy pracy w innym mieście. Tym innym miastem została Warszawa. I jako, że trochę nam się śpieszyło, bo w zasadzie każdy kolejny dzień zwłoki był dla nas wyrokiem śmierci, bo miejsce, w którym byliśmy, wcale nie było fajnym miejscem. Ja trafiłam do firmy, która po czasie okazało się, znajdowała się zupełnie na drugim końcu Warszawy i sam dojazd zajmował mi 1,5 godziny, więc sami możecie sobie wyobrazić, jaka to była przygoda. No i któż by się spodziewał? Po 3 miesiącach uznałam, że kolejne dojazdy, tyle czasu przez całą Warszawę, przez Mordor, wcale mi się nie uśmiechają. Sama praca była o tyle ciekawa, że byłam jedyną dziewczyną w całym zespole. Byłam wtedy jeszcze juniorem, no bo no nie oszukujmy się, nie pracowałam jeszcze roku jako programistka. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, szukam kolejnej pracy. Tak, wiem. Trzecia praca w ciągu roku od rozpoczęcia kariery programistki. Wiem, jak to brzmi, ale wydaje mi się, że to było akurat bardzo dobre rozwiązanie, że nie zostawałam w takich miejscach, które od początku mi nie pasowały, albo przynajmniej po jakimś czasie. Ale o tym zaraz. I tak trafiłam do pierwszego w swoim życiu startupu. Tak, tak, startupy też wcale nie mają dobrej opinii, szczególnie jeżeli rozpoczyna się praca w tym zawodzie, ale wydaje mi się, że całkiem na dobre mi to wyszło, dlatego że ponownie byłam jedyną programistką w całym startupie. Mój zespół, czyli wszyscy Java deweloperzy, to były całe 3 osoby włącznie ze mną, więc możecie sobie wyobrazić, ile miałam odpowiedzialności jako tak naprawdę początkująca programistka. I to było na początku trochę przytłaczające, no bo tak naprawdę poza mną było tylko 2 kolegów i jeżeli któregoś z nich nie było, no to tak naprawdę większa odpowiedzialność spadała wtedy na mnie. Ale wydaje mi się, że to było naprawdę dobre posunięcie, dlatego że bardzo dużo się wtedy nauczyłam i też bardzo dużo się dowiedziałam włącznie z tym, czego nie chcę robić albo czego nie powinno się robić w ogóle. Jednak życie w samym startupie i ta praca nie była zła, bo taka atmosfera startupowa jest bardzo fajna, jest dużo młodych ludzi, wszyscy są dość chętni do pracy, mają taką energię. Nie ma tych wszystkich benefitów, o których mówi się w całym zawodzie programisty, no ale benefity to nie wszystko, nie oszukujmy się. Było naprawdę fajnie, wszystkie imprezy w biurze, dużo, dużo wiedzy tak naprawdę, którą co prawda musiałam zdobywać sama, no ale jakiś kierunek miałam wskazany jednak przez kolegów w zespole. No i technologie, dużo nowych technologii, no bo trochę też startupy na tym się opierają. I na tyle mnie to gdzieś zainspirowało, że moja praca magisterska, tak, w międzyczasie poszłam na studia magisterskie właśnie z informatyki, była na temat technologii, którą stosowaliśmy w tamtym startupie. Także nie ma tego złego. I to było miejsce, w którym pracowałam chyba najdłużej, tak myślę. Pracowałam tam prawie rok i stwierdziłam, dobra, wszystko spoko, ale szukajmy czegoś nowego, bo trochę się zatrzymałam w tamtym miejscu. I tak trafiłam do software house'u, który miał bardzo dużo dobrych opinii, aczkolwiek ja trafiłam na taki projekt, w którym za dużo się nie działo i za dużo ja nie miałam do roboty. Ale też nie ma tego złego. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich średnich doświadczeń, było też bardzo dużo dobrych rzeczy po drodze. No bo na przykład w tym software house'ie. W software house'ie nagle, z dnia na dzień tak naprawdę, musiałam się przestawić z Javy na Kotlina. Niby wszystko spoko, niby technologia podobna, niby wszystko oparte na JVM-ie, więc nie ma się czego bać. No ale przypominam wam, że wtedy nie pracowałam jeszcze 2 lata jako programistka. Nie, pracowałam już 2 lata. No ale trochę ponad te 2 lata tak naprawdę pracowałam jako programistka. No i cały czas pracowałam w Javie. Dużo odpowiedzialności w Javie, dużo jakichś zachowań tego, jak powinno to w Javie wyglądać i nagle ktoś mi mówi, no fajnie, z dnia na dzień masz zostać programistką Kotlina. No, to był język, którego faktycznie zawsze chciałam się nauczyć, bo kiedy ja zaczynałam pracę w tym zawodzie, on dopiero się zaczął gdzieś tam rozwijać i stawać popularny. Jeszcze nie był taki stabilny, nie był wcale bardzo zoptymalizowany, był w ogóle dość wolny. No ale tutaj nie miałam innego wyboru, takie były wymagania klienta i trzeba było go je wypełnić. No i nauczyłam się. Dobra, gdybym wróciła teraz do tego kodu, to wcale nie byłabym z niego zadowolona, bo wykorzystywałam takie taką składnię, którą powstydziłby się nie jeden programista pracujący w Kotlinie, ale pisałam wtedy, nauczyłam się pisać też testy w tamtym czasie. Tak, zauważcie, że to jest czwarta firma i dopiero w czwartej firmie pisaliśmy testy. Wstyd. Ale tak ta przygoda mniej więcej przebiegała, aż w końcu postanowiłam, że czas rozpocząć przygodę w jakimś dużym miejscu z dobrą renomą i z super podejściem do technologii. I tak znalazłam się w swojej ostatniej pracy w dużej korporacji, w której pracuję nadal i z której jestem dość zadowolona cały czas. Pracuję tam już prawie 2 lata. W listopadzie będą 2 lata. No, jeszcze trochę czasu. I tam nadal byłam juniorem, chociaż oczywiście moje mniemanie na mój temat było dużo wyższe. Przecież co najmniej mogła być traktowana jako regular. No ale szybko się zweryfikowały moje poglądy w tym temacie i bardzo dobrze. No i tak, trafiłam pierwszy raz do takiego środowiska, w którym wszystko było weryfikowane, wszystko było przemyślane, wykorzystywane były nowe technologie, podejście było bardzo rozsądne, nic na szybko, wszystko ma być dokładnie, dobrze. Wszędzie były testy, pokrycie testami tego kodu było na bardzo wysokim poziomie, cały czas jest. I nie będę ukrywać, bardzo mnie to przygniotło. Bardzo. No bo wyobraźcie sobie, macie wysokie mniemanie na swój temat, a wydaje mi się, że każdy programista ma takie okresy, w których myśli, że jest Bogiem. No i nagle trafiacie w miejsce, w którym wszystko jest takie idealne. I wtedy okazuje się, że wy wcale nie jesteście tacy idealni, nie jesteście geniuszami. Wasze rozwiązania wcale nie są nie wiadomo jakie. I po raz pierwszy od dawna spotkałam się w moim przypadku z takim syndromem oszusta. No bo jak to? Przyjęli mnie tutaj do pracy. Tylu moich znajomych tam się nie dostało. Ja się dostałam. No i co? Wcale nie wiem dlaczego tak naprawdę. Przecież moje rozwiązania nie są idealne. Code review jest takie, że mam dobrych kilkanaście zwrotek. Co tu jest? Co jest nie tak? Oczywiście nie byłam geniuszem pisania testów, no bo wcześniej nigdzie się ich nie uczyłam pisać. Tutaj nagle mam pisać testy w podejściu test-driven development, czyli najpierw test, później implementacja, co jest grane. Ale bardzo mi się to przydało. Bardzo to zweryfikowało moje spojrzenie, po pierwsze na ten zawód, po drugie na podejście. Nagle się okazało, że nie wszędzie jest podejście byle szybciej, tylko można podejść do programowania komercyjnego na zasadzie byle lepiej. Fajnie, bardzo przydatne. No tak, tylko w pewnym momencie przyszła pandemia, a to oznaczało pracę z domu. No i okej, na początku super. Poza tym, no umówmy się, programiści są znani z tego, że w dużym stopniu pracują z domu. Oczywiście nie mówię o programistach pracujących w korporacjach, ale dużo znajomych programistów, jeżeli pracuje na B2B albo jest freelancerami, to pracują z domu i to jest okej. Jakby z tym wiąże się też ten zawód. No ale ja nie byłam do tego przygotowana. Praca z domu wydawała mi się super. Po pierwsze, nie muszę wstawać o 6, żeby dojechać do pracy. No po drugie, nie muszę przygotowywać sobie wcześniej jedzenia. Wszystko mogę zrobić sobie na świeżo w domu. No i w ogóle tak dużo tego czasu się oszczędza. Mam czas, który mogę spędzić z mężem. Jest ekstra. No i tak na początku było. Ale na początku też i przez bardzo długi czas tej pandemii pracowałam dużo, dużo więcej niż pracowałabym z biura. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że w biurze nie ma tylko pracy. Są kawki, są lunche, są przerwy na grę w piłkarzyki albo w bilarda. Są spotkania, na które trzeba dojść. A w domu? W domu tego wszystkiego nie ma. Może są spotkania, ale wszystko jest na Zoomie. Przerwy na lunch nie trwają godzinę czy więcej, tylko tyle, żeby zrobić ten obiad i go zjeść. Nie robię przerwy na kawkę co chwilę tak naprawdę. Żeby napić się wody, wystarczy, że zrobię 2-3 kroki i już mogę się jej napić. Nie muszę iść do kuchni w zupełnie innym końcu korytarza. I nagle okazało się, że nie pracuję 6 godzin. Czasami się okazywało, że pracuję 9 godzin. I nadal byłam juniorem. Tak tylko przypomnę. No i spoko. Dawałam radę. W międzyczasie musiałam też pisać pracę magisterską, obronić się. Było tego dużo. Pracowałam na pełen etat, cały czas tak pracuję, a studiowałam zaocznie, więc tak na dobrą sprawę 7 dni w tygodniu miałam co robić. W międzyczasie trenowałam. No na szczęście i nieszczęście wszystko było pozamykane, no bo pandemia nadal jest, chociaż w dużo mniejszym stopniu. Więc poza tym nie było za dużo rozrywek. Ale przez bardzo długi okres tak naprawdę to było dla mnie okej. Pracowałam sporo, zarabiałam dobrze. Na co narzekać? Miałam czas dla męża. Wszystko spoko. Do pewnego momentu. Bo każdy kij ma dwa końce. W pewnym momencie stwierdziłam, że hej, naprawdę jestem coraz lepsza w tym, co robię. Nawet jak na standardy firmy, w której pracuję. Więc może czas postarać się o awans. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak ciężko było mi się przyznać mojemu przełożonemu, że wydaje mi się, że chyba jest dobry moment na to, żeby o ten awans się starać. No i tak opracowaliśmy plan, jak w ogóle podejść do tematu. Ja bardzo mocno wzięłam to sobie do serca. I przez jeszcze dobrych kilka miesięcy tak ciężko pracowałam. Wyobraźcie sobie, że awans dostałam. Byłam z niego bardzo zadowolona. I utwierdziło mnie to w przekonaniu, że faktycznie może jestem dobra w tym, co robię. Ale pierwszy raz od dawna doznałam wypalenia zawodowego. I to jest taki cios w swoją kreatywność, w swoją produktywność, w poczucie w ogóle tego, jak postrzega się siebie i jaką przypisuje się wartość sobie i swojej pracy, szczególnie w tym zawodzie, że bardzo ciężko jest sobie z tym poradzić. I wydaje mi się, że trochę mało się o tym mówi, szczególnie w tym zawodzie i wśród programistów. A wypalenie zawodowe dotyka naprawdę wielu z nas. I zastanawiałam się trochę, z czego to wynika. I chyba wiem. Przede wszystkim jest gdzieś taka niepisana zasada, że żeby być dobrym programistą, to musisz zrobić jak najwięcej i jak najlepiej. No i okej. Z jednej strony pracujesz na pełen etat, ale znam naprawdę wielu programistów, którzy pracują nie tylko na ten jeden pełen etat, bo robią programy i projekty po pracy, bo angażują się w jakieś inicjatywy po pracy i tak naprawdę są w tej pracy czasami kilkanaście godzin na dobę. No i to jest fajne na początek i masz takie poczucie sprawczości i w ogóle myślisz sobie, ale jestem ekstra i w ogóle jak bardzo się rozwijam, ile dotykam rzeczy, ile w ogóle drzwi się przede mną otwiera. Już nawet nie myślisz wtedy o tych pieniądzach, tylko o tym, jak bardzo możesz być dobry w tym, co robisz. Ile możesz przekazać swojej wiedzy. Bo programiści też lubią dzielić się z innymi swoją wiedzą. No ale tak jak mówiłam wcześniej, każdy kij ma dwa końce i nie można tak robić w nieskończoność. Sama się o tym przekonałam. Bo za każdym razem, kiedy zmieniałam tą pracę, a pracuję teraz w piątej firmie w przeciągu raptem kilku lat, miałam na początku takie poczucie, że nie mogę tak bardzo odstawać od znajomych w tej pracy, od kolegów i koleżanek. Niewielu koleżanek, ale jednak. No bo jak to? Wszyscy się dowiedzą, że jestem beznadziejna. A ja przecież dopiero zaczynałam pracę w tym zawodzie. Więc co robiłam? No jak to co? Douczałam się w pracy, poza pracą. Oglądałam filmiki, przerabiałam kursy, chodziłam na konferencje. Wszystko. Byle więcej mieć kontaktu z technologią, z podejściem do kodu, do tego wszystkiego, a i tak czułam się niewystarczająca. Wciąż wydawało mi się, że no o czym ja mam rozmawiać z tymi ludźmi? Przecież oni są lata świetlne przede mną. Co ja w ogóle, kim ja w ogóle jestem? O czym mam z nimi rozmawiać? A wydaje mi się, że to nie jest dobre podejście i że to nie do końca jest prawda, bo jeżeli jesteś w dobrym miejscu, w dobrej pracy i masz życzliwych ludzi wokół siebie, to warto skorzystać z ich wiedzy, z ich doświadczenia i faktycznie jeździć na konferencje, bo to jest idealna w ogóle sytuacja, żeby po pierwsze spotkać innych ludzi, których też to interesuje, zobaczyć, jakie jest podejście do różnych rzeczy w obecnej technologii, w obecnym świecie. Ale nic poza nasze, ponad nasze siły, poza nasze możliwości, bo nie można tak w nieskończoność. Ja wiem, powtarzam się, ale to naprawdę jest bardzo istotne i wierzcie mi, nie chcecie przechodzić przez to piekło, które nazywa się wypalenie zawodowe, bo to brzmi strasznie niewinnie. No wypalenie zawodowe, Jezu, nie chcecie się pracować. Tylko, że to jest znacznie głębsze doświadczenie i stwierdzenie niż tylko to, że nie chce ci się pracować. Bo ty wtedy nie masz siły. Wszystko cię męczy. Nawet jeżeli jesteś w stanie pracować 2 godziny w ciągu dnia, to jesteś zmęczony, jakbyś pracował 15 godzin w kopalni. Bo twój mózg po prostu nie wyrabia. I to jest naprawdę straszne i nikomu tego nie życzę. Więc pamiętajcie, proszę, wszystko jest super, ale nic nigdy ponad nasze siły. Nie warto. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na to, że ten idealizowany zawód wcale nie jest taki idealny, ale mimo wszystko nie zniechęciliście się do niego, bo daje naprawdę dużo możliwości, bardzo dużo można się nauczyć, można wykorzystać swój mózg trochę inaczej niż robi się to w szkole czy na co dzień w życiu i można stworzyć wiele niesamowitych rzeczy, poznać wielu niesamowitych ludzi, ale niech myślą przewodnią tego odcinka będzie to, że nic poza nasze możliwości, ponad nasze siły bo naprawdę nie warto. Życie jest po pierwsze za krótkie, po drugie zbyt piękne, żeby tylko egzystować i przez nie przejść bez uważności i zastanowienia się. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia następnym razem.